poprzednim odcinku. Jest rok 1530. Isaac Rothschild osiedla się we Frankfurcie nad Menem. To właśnie wtedy postanawia wtopić się w tłum, zmieniając swoje dosyć charakterystyczne nazwisko, które wzięło się stąd, że nad wejściem domu, w którym mieszkał, kamienicy, którą kupił, widniał czerwony szyld reklamujący jego kantor. Rothschild, czyli z niemieckiego czerwony szyld. I chociaż nazwy tej nie powstydziłby się żaden podrzędny pap, to de facto stała się ona początkiem wielkiego finansowego imperium kreującego późniejsze losy świata. Niespełna 200 lat po osiedleniu się w Europie, potomek Izaaka, Mayer Amschel Rothschild, zostaje doradcą landgrafa Hesse-Kassel i w ten sposób przekracza próg, o którym protoplasta rodu mógł tylko pomarzyć. Mayer czuje się bardzo pewnie. Wysyła 5 swoich synów na podbój Europy. Pierwszy przystanek – Londyn. Nathan Rothschild przybywa do największego miasta świata. Był nim wówczas właśnie Londyn. Zaczyna od sprzedaży tekstyliów, ale szybko przechodzi do giełdy. Skupuje weksle, doradza, pożycza pieniądze rządowi króla Jerzego III i staje się poważną figurą z przepotężnymi wpływami. Po chwili trzęsie już Bankiem Anglii. Robi to tak, że dyrektorzy drżą, gdy tylko usłyszą, że ma przyjść do nich w odwiedziny. Świadczyć może o tym cytat pewnego pruskiego dyplomaty. Mówił on, gdy Nathan się wścieka, Bank Anglii się chwieje. Kolejne miejsce, Francja. Tak jest, rok 1812, świeżo po rewolucji francuskiej, gilotyny jeszcze ciepłe. Napoleon marzy o Rosji, a młody James, lub jak kto woli, Jakob. Rothschild ląduje w Paryżu z misją. Jaka to misja? Przemycanie towarów i złota w formie kontrabandy do Anglii. Pomiędzy Anglią a Francją trwa wówczas wojna handlowa. Korzyści z przemytu są więc przeogromne. Następnie Nathan Rothschild dowiaduje się o wielkim transporcie złota z Indii prowadzonym przez brytyjską kompanię wschodnioindyjską. Wykorzystuje ten moment i wyprzedza rząd w Londynie, który waha się z zakupem, licząc na niższą cenę. Rothschild na zakup kruszca wydaje wszystkie swoje pieniądze, zarówno te, które posiada, jak i te, które miał w depozycie, a należące do landgrafa Hesse. Kilka tygodni później, dzięki swojej transakcji, pomnaża majątek, wyprzedając złoto rządowi brytyjskiemu znacznie drożej niż wynosiła jego początkowa cena. Rothschildowie, stojący już twardo na dwóch nogach pomiędzy Londynem a Paryżem, zaczynają rozgrywać rządy obydwu imperiów, zwiększając swój majątek i wpływając przez to na przebieg wojny. Po francuskiej klęsce pod Waterloo Ludwik XVIII potrzebuje kasy. A jakże? Ale arystokracja, będąca przy uchu króla, nalega, aby gardzić nowobogackimi Rothschildami. Co robi James, działający w Paryżu? Zaczyna grać na giełdzie jak w kasynie. Skupuje obligacje państwowe, następnie je wyprzedaje, wywołując kontrolowaną panikę na rynku. Ceny lecą na łeb na szyję. Król drży o koronę. Aż tu nagle przychodzi list od Rothschilda. Mamy kasę. Stop. Wy macie problem. Stop. Pomożemy. Stop. Oczywiście za odpowiednią cenę. Od tego momentu audiencje w Pałacu Elizejskim mają inne zasady gry. To on, Rothschild, rozdaje karty, a nie król. Zamiast pogardy sale wypełniają wzajemne życzliwości. Rothschildowie ratują Francję, mnożąc swój majątek do niebagatelnej sumy 60 miliardów franków, wchodząc w posiadanie fortuny większej niż wszyscy inni bankierzy nad Loarą razem wzięci. Są już tak silni, że jednym ruchem obalają premiera Thiersa. Napoleon po wygnaniu wzdycha, później pisząc w swych pamiętnikach, że pieniądz nie ma ojczyzny. Cóż, jak to u wielkich, mądrość spóźniona o całe dekady. W tym momencie było już za późno. Wszystko to oczywiście brzmi jak teoria spiskowa, która, jak większość z tych teorii, okazuje się prawdą. Władza od wieków znajduje się bowiem w rękach ludzi niewybieralnych. I pomyśleć, że to dopiero Anglia i Francja. Dwa przyczółki z 5. Czas, abyśmy odkryli kolejne karty. Przeniesiemy się do Wiednia, Neapolu i Frankfurtu, gdzie Salomon Kalman i reszta braci budują kolejne finansowe fortece. W kolejnych natomiast częściach przeniesiemy się na nowy kontynent, nowy w tamtym czasie, do Ameryki. Nowy ląd, nieograniczone możliwości, dziewiczy teren, czyli taki, który jest w sam raz, by zgarnąć ile się da, zanim po udział w łupach zgłoszą się inni. Rozgośćcie się, czuwajcie i sprawdźcie, kto rządzi światem. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Trochę nas tutaj w tematach historycznych nie było, ale zamierzamy to zmienić. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, projektu Czuwaj, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to wszystko, co wspólnie tutaj robimy, w tym nowe studio do kanału historycznego, ma sens i warte jest kontynuowania. Zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. Tymczasem na stronie miskoczuwaj.pl możecie już kupić dwie wydane z wielką pieczołowitością pozycje Romana Dmowskiego, które są powieściami. Dziedzictwo oraz W połowie drogi. Na miskoczuwaj.pl znajdziecie również pełne wydanie słuchowiska mojego autorstwa i w mojej interpretacji stworzonego na podstawie Dziedzictwa.
Z Polakami łatwo, tylko trzeba być mądrym i trzeba ich znać. To są straszni patrioci. Ajajaj, jak oni kochają tę swoją Polskę. Co oni się nad nią wypłaczą. Co oni jej komplementów nagadają. I wiesz co? Trzeba robić to samo. Widzisz, tu w rogu stoi Mickiewicz z gipsu, a przed nim lampka się pali. Oni to widzą i nie masz pojęcia, jak oni mnie za to kochają. Ale za ile groszy dziennie tej oliwy się wypali? Przecież to mnie nie zrujnuje.
Tak się to przedstawia. W sumie ponad 13 godzin niesamowitej i pierwszej na konserwatywnym rynku historii, opowieści zrobionej w ten sposób o współczesnej Polsce, ale napisanej prawie 100 lat temu. Potrzebne linki w opisie tego filmu i pierwszym komentarzu. A teraz zaczynamy. Początek naszej dzisiejszej opowieści sięga roku 1816. To właśnie wtedy na dworcu we Wiedniu wysiada trzeci z synów Majera, Salomon Rothschild. Europa cuchnęła jeszcze prochem po Waterloo, jednej z najważniejszych bitew w dziejach ludzkości, w której zginęło lub zostało rannych około 50 tysięcy żołnierzy, a która położyła kres epoce napoleońskiej. I teraz, czy 50 tysięcy ludzi to dużo? No, pamiętajmy, że w tamtych czasach Wielka Brytania miała populację na poziomie 20 milionów mieszkańców, Francja 29, Prusy 10, Rosja ponad 40 milionów, co oczywiście w zestawieniu z dzisiejszą populacją pomnożoną razy 4 robi wielką różnicę, więc 50 tysięcy poległych i rannych to dużo. Ale rok 1816 był też zjawiskowy z wielu innych powodów. Zjawiskowy, a co za tym idzie, idealny na rozbudowę imperium finansowego rodziny Rothschildów. Po zakończeniu wojen napoleońskich Europa nadal stabilizowała się pod nowym porządkiem ustalonym przez Kongres Wiedeński. Utrzymanie nowego ładu oczywiście, i nie jest to żadną tajemnicą, wymagało solidnych nakładów finansowych. Święte przymierze zawarte pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią umacniało swoją pozycję, a do tego była potrzebna, misiu, kasa. Ale nader wszystko najbardziej dojmujące były w tamtym czasie głód i bieda. To one dotykały zwykłych ludzi. Oto rok wcześniej w odległej Indonezji miała miejsce erupcja wulkanu Tambora, oceniana jako najpotężniejszy wybuch wulkanu w czasach mierzonych przez ludzkość. Żadne Pompeje, żaden Wezuwiusz, właśnie Indonezja i Tambora. W tym czasie z wnętrza ziemi wydobyło się na powierzchnię około 100 km sześciennych materiału wulkanicznego. Słup wybuchu osiągnął wysokość 44 km, a huk był słyszalny w promieniu ponad 2000 km. I teraz ktoś zapyta, cóż to ma wspólnego, panie Marku? No, ten wybuch wulkanu na jednej z wysp Oceanii do tego, co działo się w Europie. Otóż najdrobniejsze frakcje popiołu unosiły się w atmosferze jeszcze przez wiele miesięcy, okrążając kulę ziemską, znacząco ograniczając natężenie promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni naszej planety. Rok 1816 przeszedł więc do historii pod nazwą Roku bez lata. Zanotowano wówczas obniżenie się temperatury i znaczny spadek plonów zbóż w Europie i Ameryce Północnej. Pył wulkaniczny w atmosferze doprowadził do anomalii pogodowych takich jak śnieg w lecie i przyniósł klęskę głodu i nieurodzaju, szczególnie w Europie. A nic tak nie pozwala rozwinąć skrzydeł finansjerze niż kryzys. I w tym właśnie kryzysie, którym dotknięta była Europa, do boju ruszyli Rothschildowie. Anomalie pogodowe doprowadziły do tąpnięcia w gospodarce i dla kogoś, kto miał kapitał, otworzyło się okienko inwestycyjne, podczas którego można było pożyczać na duży procent pieniądze tym, którzy nagle ich potrzebowali, ale też kupować wielkie majątki za niewielkie ceny. Głód i wzrastająca bieda doprowadziły do wielkiej migracji Europejczyków do Stanów Zjednoczonych. Co zbiegło się w czasie, to taka dziwna koincydencja, ale żaden model spiskowy, bym powiedział, z rozpoczętymi właśnie regularnymi rejsami parowców na kontynent amerykański z Europy. Zresztą, gdyby nie ponury czas roku bez lata, Mary Shelley nie pojechałaby na wczasy do willi nad Jeziorem Genewskim, nie zainspirowałaby się dyskusjami z Lordem Byronem i Percym Shelleyem i nie zaczęłaby pisać powieści o słynnym potworze Frankensteina, która chociaż wydana w roku 1818 została napisana właśnie w roku bez lata, w okresie ponurej pogody sprzyjającej pisaniu właśnie takich powieści grozy. Więc Wiedeń to nie był byle jaki dwór, lecz stolica cesarstwa, gdzie metternichowski porządek trzymał kontynent w garści. Cesarz Franciszek II rządził żelazną ręką, lecz brakowało mu rzecz jasna funduszy. Kasa zawsze była problemem, choć nie dla wszystkich. Salomon Rothschild, mając zaledwie 38 lat, nie przyjechał do Wiednia z pustymi rękami. Ojciec wysłał go z kapitałem początkowym i misją. Plan i strategia? No, te same co zawsze. Podbić finanse władcy? Uzależnić od siebie monarchę? A w tym przypadku był to Habsburg. I tu ciekawostka numer jeden. Salomon nie tylko założył na miejscu bank S.M. von Rothschild, co zdarzyło się w roku 1820, ale szybko stał się bankierem samego księcia Klemensa von Metternicha, kanclerza Austrii, który orkiestrował przecież cały kongres wiedeński, znał się ze wszystkimi w całej Europie i na wszystkich dworach przyjmowano go z otwartością. Metternich, mistrz dyplomacji, nie potrafił jednak wyprzedzać wszystkich faktów. Pożyczał więc od Salomona na szpiegów, na bale i utrzymanie porządku w Europie, wiedząc, że bez jego pieniędzy cały system mógłby runąć jak domek z kart. Ale jak wiemy, na świecie nie ma nic za darmo. Bank we Wiedniu działał coraz prężniej, ale nie był to jeszcze prawdziwy interes. Ten zaczął się od pożyczek udzielanych rządowi austriackiemu, czyli dokładna kopia tego, co działo się w Wielkiej Brytanii. Austria po wojnach napoleońskich była zadłużona po uszy. Wojna z Francją kosztowała ich fortunę, a armia Metternicha potrzebowała ciągłego dostępu do funduszy. Salomon wyczuł więc okazję. Zaczął pożyczać pieniądze cesarzowi po niskich odsetkach, ale z gwarancjami zwrotu. W roku 1818 jego bank stał się oficjalnym dostawcą obligacji rządowych. I cytując Song Hongbinga z Wojny o pieniądz, Salomon Rothschild nie tylko pożyczał pieniądze Austrii, ale kontrolował jej politykę monetarną. Cesarz Franciszek II mówił: Rothschildowie to nowa szlachta, która nie potrzebuje tytułu, bo ma złoto. I kolejna ciekawostka. Część z was zauważyła, że wyprzedziłem fakty, mówiąc o banku Salomona Bank S.M. von Rothschild, używając przedrostka von, który sugeruje oczywiście szlachectwo. Co ciekawe, dzisiaj używanie tego przedrostka w Austrii jest zakazane prawem. Jak do tego doszło? Musimy opuścić na chwilę Austrię i wrócić do Niemiec. Otóż po wspomnianej klęsce Napoleona i wycofaniu się jego armii z terenów niemieckich rozpoczął się proces konsolidacji ponad 300 małych państwek feudalnych w jedno większe. W efekcie tego działania powstało 39 większych państw, które utworzyły Związek Niemiecki w roku 1815 na mocy, rzecz jasna, postanowień Kongresu Wiedeńskiego. W sercu tych przemian znajdował się Frankfurt nad Menem, gdzie Amschel Mayer Rothschild, najstarszy syn Mayera Rothschilda, kierował rodzinnym bankiem, przekształcając go w jedno z najważniejszych niemieckich centrów finansowych. W 1822 roku cesarz Austrii Franciszek I nadał Amschelowi i jego braciom tytuł szlachecki, co ugruntowało oczywiście ich pozycję wśród europejskiej elity. I teraz Na spokojnie, znów musimy zaparkować naszą historię, aby pewną rzecz wyjaśnić. Otóż mówię tutaj o jednym okresie oraz o cesarzu Franciszku II i Franciszku I, wymieniając ich nie w tej kolejności, co trzeba. O co chodzi? Franciszek I i Franciszek II to ta sama osoba. Otóż Franciszek II Habsburg to ostatni cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Był więc Franciszkiem II do roku 1806, kiedy to rozwiązano Święte Cesarstwo Rzymskie pod naciskiem Napoleona po klęsce w bitwie pod Austerlitz. Następnie stał się, a raczej pozostał jedynie Franciszkiem I, ale już cesarzem Austrii. Czyli Franciszek II Habsburg był Franciszkiem II jako cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego do 6 sierpnia 1806 roku, kiedy to formalnie rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie, ale jako Franciszek I był też cesarzem Austrii i tutaj sprawował rządy od sierpnia roku 1804, gdy nastąpiła proklamacja Cesarstwa Austrii, aż do swojej śmierci, czyli do marca roku 1835. Więc w 1822 roku cesarz Austrii Franciszek I, bo już nie drugi, nadał Amszelowi i jego braciom tytuł szlachecki, co z kolei ugruntowało ich pozycję wśród europejskiej elity. Amszel borykał się jednak z poważnym problemem – brakiem męskiego potomka, który mógłby przejąć jego schedę. W tym kontekście kluczową postacią okazał się Otto von Bismarck, przyszły żelazny kanclerz Niemiec, z którym Amszel zresztą utrzymywał bardzo bliskie relacje, mówi się, że niemal jak ojciec z synem. Po śmierci Amszela w roku 1855 Bismarck kontynuował współpracę z rodziną Rothschildów, korzystając z ich finansowego wsparcia w procesie jednoczenia Niemiec. I za to zjednoczenie pod względem finansowym odpowiadali właśnie Rothschildowie, a nie byłoby II wojny światowej, gdyby nie pierwsza. Nie byłoby pierwszej, gdyby nie zjednoczenie Niemiec. Gdyby nie zjednoczenie Niemiec i pieniądze Rothschildowe, nie byłoby więc wielkiej wojny, nie byłoby porażki, a następnie nie byłoby II wojny i Holokaustu. Tak też i Salomon, działający w Austrii, otrzymał tytuł barona von Rothschild, a nawet honorowe obywatelstwo austriackie, co dla bankiera o, co tu dużo mówić, wiadomym pochodzeniu, było dosyć kontrowersyjne w tamtych czasach. Salomon jako pierwszy z rodu przecierał również nowe biznesowe szlaki. Zainwestował w austriacką kolej, gdzie od ręki dostał koncesję na budowę linii z Bochni w Galicji do Wiednia, co było pierwszym wielkim projektem infrastrukturalnym jego rodu poza, rzecz jasna, bankowością. Oczywiście zaufanie to w kolejnych latach wzrastało. Finansując budowę austriackiej kolei północnej kolejnego już cesarza Austrii Ferdynanda w drugiej połowie lat 30. XIX wieku, wszystko zaczęło się kleić. Rothschild był więc nie tylko powiernikiem kanclerza księcia Klemensa von Metternicha, ale również dyskretnym pożyczkodawcą czeskiej i węgierskiej szlachty. I to właśnie w tym czasie poznał pewnego słynnego później czeskiego barona, o którym za chwilę. Po śmierci Salomona w roku 1855 jego syn i spadkobierca Anselm założył Privilegierte Österreichische Kreditanstalt für Handel und Gewerbe, czyli uprzywilejowany austriacki instytut kredytowy dla handlu i przemysłu, który przekształcił się w największy bank w całej monarchii austro-węgierskiej. Sam Anselm stopniowo wycofał się z bankowości w latach 60. XIX wieku i zaangażował się w działalność austriackiej kolei południowej. Odrzucił wojnę austriacko-pruską z roku 1866 i odmówił wsparcia finansowego którejkolwiek ze stron, co było zaskoczeniem. Jako filantrop założył w roku 1869 szpital Rothschildów we Wiedniu, którego dzisiaj już nie ma, zdaje się, rozebrano go w latach 60. XX wieku. No ale właśnie, czy była to filantropia? Czy może sposób na kupno lojalności i zatarcie złego wrażenia po odmowie wsparcia finansowego wojny pomiędzy Austrią i Prusami? Cóż o tym sądzić? Jak do sprawy podejść? Jak mawiał w pewnym dowcipie pewien chiński sprzedawca maści na znikającego szczura, można tak, można tak. Wróćmy więc do ojca Anselma, bo wybiegliśmy zbyt bardzo w przyszłość. Chodzi więc o Salomona, żeby oczywiście nie zgubić chronologii zdarzeń. Więc mamy rok 1820. Salomon był mistrzem intryg. Kiedy Austria musiała płacić długi wobec Prus i Rosji, Salomon zorganizował emisję obligacji na giełdzie wiedeńskiej, kupił je oczywiście tanio, a potem, gdy rynek się ożywił, sprzedał je z ogromnym zyskiem. Jego bank stał się filarem cesarskiego skarbca. Co więcej, Salomon ożenił się z Caroline Stern, z innej bankierskiej rodziny, co z kolei wzmocniło sieć wpływów i zbudowało klasyczny ruch dynastyczny, chociaż, co bardzo ważne, wywołało to w samej rodzinie sprzeciw. Dlaczego? Zasada zakorzeniona jeszcze w XVI wieku u Rothschildów była bowiem prosta. Związki tylko kontrolowane i pomiędzy sobą. Już w roku 1812, tuż przed samą śmiercią, stary Major Rothschild, bardzo mądry człowiek, pozostawił swojej rodzinie ścisły testament, który obejmował następujące punkty. We wszystkich bankach rodziny funkcje kierownicze muszą być sprawowane przez zaufanych członków wewnętrznego kręgu. Zatrudnianie ludzi spoza niego jest zakazane. Tylko męscy członkowie rodziny mogą prowadzić jej interesy. Małżeństwa członków rodziny mogą być zawierane tylko między kuzynami, aby uniknąć rozproszenia i odpływu majątku. Obowiązuje absolutny zakaz ujawniania wartości i środków trwałych istniejącego majątku. W trakcie spraw spadkowych obowiązuje zakaz zatrudniania prawników. Najstarszy syn z każdej z rodzin ma być jej przywódcą. Sytuacja ta może ulec zmianie i młodszy syn może przejąć tę funkcję tylko wówczas, jeśli cały klan wyrazi na to zgodę. Każdy, kto ośmieli złamać się którąś z powyższych zasad, ma zostać pozbawiony prawa do spadku. Do 1830 roku majątek rodu we Wiedniu przekroczył 100 milionów guldenów. Czyli ile? I co to w zasadzie był? Albo jest, bo można je jeszcze kupić, ten austriacki gulden. Austriacki gulden z roku 1830 to srebrna moneta. Nazywana jest też złotym reńskim lub florenem. Była ona powszechną walutą w cesarstwie austriackim. Ważyła 12,34 grama i była bita ze srebra o próbie 900. Więc majątek wiedeńskich linii Rothschildów wynosił we wspomnianym okresie ponad 100 milionów guldenów, czyli równowartość tego, co budżet całego cesarstwa miał do dyspozycji na rok. Amerykański bankier Henry Davidson w liście do Nathana Rothschilda z 6 czerwca 1814 roku pisał: tak długo jak wy, bracia, działacie wspólnie, nie ma na świecie żadnej instytucji, banku, który mógłby stanowić dla was konkurencję, wykrzywdzić wam, czy też zarobić na was duże pieniądze. Razem stanowicie nadzwyczajną siłę, z którą nie może się równać żaden z istniejących na świecie banków. No i przychodzi rok 1848. To właśnie podczas tego roku, gdy wybuchła rewolucja, Salomon pomógł sfinansować armię feldmarszałka Radeckiego, która stłumiła powstania we Włoszech i obroniła schedę austriacką na północy Italii. Chodzi o rewolucję z roku 1848, znaną jako Wiosna Ludów, a konkretnie o powstanie we włoskich posiadłościach Cesarstwa Austriackiego, czyli Lombardii i Wenecji Euganejskiej, gdzie feldmarszałek Józef Radecki dowodził armią tłumiącą rewolucjonistów, w tym w ramach pierwszej wojny o włoską niepodległość, która z kolei nie ta wojna, ale próba stłumienia powstania były finansowane przez Salomona Rothschilda. Pomoc ta oczywiście dotyczyła głównie pożyczek dla rządu austriackiego na przygotowania wojskowe pod koniec roku 1847, które umożliwiły operację Radeckiego rok później, prowadząc m.in. do słynnego zwycięstwa pod Custozzą. Salomon, kierujący wiedeńską filią rodziny, udzielił m.in. pożyczki w wysokości 3 700 000 guldenów na zbrojenie przed interwencją w Italii, mimo ryzyka finansowego, które mógł ponieść, bo przecież wojna, chociaż wspierana pieniędzmi, mogła zakończyć się inaczej. Samo nazwisko Józefa Radeckiego może kojarzyć się widzom melomanom ze słynnym Marszem Radeckiego autorstwa Johanna Straussa. No ale jeżeli sama nazwa nic wam jeszcze nie mówi, to możemy to załatwić w bardzo prosty sposób. Posłuchajcie. Marsz ten jest oczywiście jedną z najbardziej znanych kompozycji Straussa i faktycznie został zamówiony dla upamiętnienia zwycięstwa Radeckiego w bitwie pod Custozzą. Tego samego Radeckiego, którego tak hojnie dla osiągnięcia swoich celów obdarowywał pożyczkami Rothschild przez długie, długie lata. Metternich sam mówił o Rothschildach, wskazując na władców. To nie oni rządzą tronami, ale tronami rządzą oni, kierując tym samym wzrok na bankierów. Puentując austriacką historię Rothschildów, trzeba zaznaczyć, że i w tej części Europy sprawowali oni rzeczywistą władzę za pomocą swego majątku. Ale zakończyła się ona nie najlepiej i przez to, że taki właśnie był jej finał, otworzyła pewne pola działania na innym już kontynencie, a spór powstały w wyniku gmatwaniny losów trwa zresztą do dzisiaj.
Posłuchajcie mojej historii w słuchowisku Marka Miszko.
Oto kończy się wiek XIX. Rozpoczyna się wiek XX. Pieniądze Rothschildów są głównym elementem, dzięki któremu dochodzi do zjednoczenia Niemiec. Mija wielka wojna, na której Rothschildowie nadal się bogacą. Przychodzi wielki kryzys roku 1929, gdy październikowy krach na amerykańskiej giełdzie rozpoczął globalny, ponury czas dla światowej gospodarki. Majątek Rothschildów ani drgnął. Do czasu. Aż do władzy doszedł on. Marca 1938 roku, dzień po wkroczeniu Wehrmachtu do Austrii, Louis von Rothschild, syn Anselma, a wnuk Alberta, próbował opuścić kraj. Było już niestety za późno. Został aresztowany na lotnisku w Aspem pod Wiedniem przez Gestapo. Początkowo przetrzymywano go w areszcie domowym, ale szybko przeniesiono go do hotelu Metropol we Wiedniu, w budynku, w którym po Anschlussie był główną kwaterą Gestapo. Dziś mieści się tam Muzeum Holokaustu. Tam w dwóch pokojach na ostatnim piętrze dzielił los z innymi, prominentnymi więźniami, takimi jak chociażby były kanclerz Kurt Schönig. Naziści żądali okupu pod pretekstem starego długu, jakiegoś bankowego, chodziło o bank Kreditanstalt z roku 1931, ale oczywiście wszystko było dęte, było wielką mistyfikacją. Słowem, było to wymuszenie. Hitler osobiście nadzorował sprawę, widząc w niej szansę na wzbogacenie skarbca Rzeszy i upokorzenie słynnej rodziny bankierów. Negocjacje trwały ponad rok. Od kwietnia 1938 do maja 1939. Bracia Louisa, Alfons i Eugen, którzy uciekli do Paryża wraz z krewnymi z Londynu i Nowego Jorku, prowadzili pertraktacje przez pośredników. Apelowali nawet do brytyjskiej królowej Marii i księcia Windsora, byłego króla Edwarda VIII, znanego z sympatii do nazistów. To on miał przyjmować w trakcie trwania wojny samego Rudolfa Hessa, który miał wylecieć, aby pertraktować pokój z Anglikami. A Flocknach England dann frei zu retten. Ale bezskutecznie. W maju 1939 roku Louis został zwolniony po zapłacie 21 milionów dolarów. Kwota ta oczywiście przedstawia wartość z roku 1938. Dziś byłoby to 430 milionów dolarów, uwzględniając oczywiście inflację. Była to największa suma okupu za jednostkę w historii świata. Nie tylko za osobę, ale w ogóle za jakiekolwiek uwolnienie. Rodzina nie tylko wypłaciła gotówkę, ale była zmuszona też przekazać aktywa, udziały w bankach, fabrykach i pałacach, w tym słynny pałac Rothschildów we Wiedniu. Naziści zaanektowali, a w zasadzie ukradli, cały majątek austriackiej linii bankierów wart setki milionów oraz obrazy z kolekcji m.in. dzieła Rembrandta i Rubensa. Skonfiskowano to na rzecz państwa. Wczesne doniesienia medialne, na przykład w New York Timesie z czerwca 1938 roku, mówiły o 10 milionach, ale ostatecznie okazało się, że ta prawdziwa suma 21 była tą właściwą, którą trzeba było wypłacić. Już jest. Na stronie miskoczuwaj.pl znajdziecie pełne wydanie pierwszego w Polsce w pełni udźwiękowionego słuchowiska stworzonego na podstawie powieści napisanej przez Romana Dmowskiego pod tytułem Dziedzictwo. Chociaż od jej napisania minęło prawie 100 lat, to mechanizm działania kręgów wrogich Polsce i Europie nadal zdaje się funkcjonować w identyczny sposób. Jeżeli chcesz poznać podstawy jego działania, musisz koniecznie wysłuchać tej produkcji. miskoczuwaj.pl Po wyjściu z więzienia Louis udał się do Curychu, potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiedlił się w Vermont. Nigdy nie odzyskał większości majątku. Pałace zniszczono po wojnie, a kolekcje sztuki pozostawały w austriackich muzeach i pozostają do dzisiaj, których, co ciekawe, Austria odmówiła zwrotu. W roku 2020, czyli 5 lat temu, potomkowie Rothschildów wnieśli jedno z największych, zdaje się, roszczeń restytucyjnych, żądając od Wiednia zwrotu funduszu powierniczego, który został skonfiskowany przez nazistów. Austriacy, podobnie jak Niemcy, nie poczuwają się do zwrotu tego, co ukradli. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Trochę nas tutaj w tematach historycznych nie było, ale zamierzamy to zmienić. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, projektu Czuwaj, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to wszystko, co wspólnie tutaj robimy, w tym nowe studio do kanału historycznego, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde dziękuję. Tymczasem na stronie miskoczuwaj.pl możecie już kupić dwie wydane z wielką pieczołowitością pozycje Romana Dmowskiego, które są powieściami, Dziedzictwo oraz W połowie drogi. Na miskoczuwaj.pl znajdziecie również pełne wydanie słuchowiska mojego autorstwa i w mojej interpretacji stworzonego na podstawie Dziedzictwa.
Lepiej, żeby bawili się dla Polski, niż pracowali dla niej. A gdy przyjdzie odpowiednia chwila pchnąć ich dalej do krwawych manifestacji, żeby się dali zażynać i zażynali za Polskę. Tak zrobiliśmy w 63 roku. I w tym jednym roku uszliśmy naprzód więcej niż przez 30 lat poprzednich. A im przybywa jeszcze jedna rocznica do obchodzenia. Oni mogliby być niebezpieczni, bo to zdolny naród. Całe szczęście, że nie lubią myśleć i nie lubią się często fatygować. Jak się raz wysilą od wielkiego święta, to potem przez całe lata odpoczywają.
Tak się to przedstawia. W sumie ponad 13 godzin niesamowitej i pierwszej na konserwatywnym rynku historii, opowieści zrobionej w ten sposób o współczesnej Polsce, ale napisanej prawie 100 lat temu. Potrzebne linki w opisie tego filmu i pierwszym komentarzu. Wiemy już, jak wyglądał wpływ rodziny najsłynniejszych europejskich bankierów na losy Europy. W ostatnich dwóch programach udało nam się omówić powstanie rodu, jego rozwój w niezjednoczonych jeszcze Niemczech, w Anglii, Francji, Cesarstwie Austriackim i Austro-Węgierskim. Szacuje się, że około roku 1850 łączna wartość majątku zgromadzonego przez Rothschildów w całej Europie wynosiła równo wartość 6 miliardów dolarów. Niedużo? Nie liczcie według dzisiejszej rachuby. Mówimy o roku 1850, więc jeżeli tę wartość pomnożyć o roczną stopę zysków wynoszącą 6%, mnożąc przez upływ czasu, to od momentu rozpoczęcia ekspansji do początku XX wieku, czyli po 150 latach, majątek Rothschildów należałoby szacować na kwotę przekraczającą wartość 50 bilionów dolarów. Wedle niektórych szacunków na początku XX wieku łączna wartość majątku kontrolowanego przez samych Rothschildów wynosiła więc połowę wartości całego majątku świata. Song Hong Bing pisał w pierwszym tomie Wojny o pieniądz, że istnieje w Chinach powiedzenie, które brzmi: jeśli bracia wspólnie dążą do celu, to są w stanie przełamać metalową monetę. Należałoby do tego dodać jeszcze kurczowe trzymanie się zasad, które pozostawił potomnym Isaac Mayer Amschel Rothschild. I udało się to wykonać przez ścisłą kontrolę zawieranych małżeństw. Dzięki temu informacje o majątku nigdy nie wypływały na zewnątrz. Rothschildowie skutecznie chronili się przed rozproszeniem rodzinnego majątku. W ciągu kolejnych 100 lat w rodzinie Rothschildów zawarto 18 małżeństw, z czego 16 między kuzynami pierwszego stopnia. W kolejnej części naszego spotkania czekają nas jeszcze dwie wyprawy, mianowicie do słonecznej Italii i Stanów Zjednoczonych. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić swój cenny czas. Dzięki takim spotkaniom, i wierzę w to głęboko, wszyscy stajemy się mądrzejsi. Do następnego razu. Czuwaj! Zapraszamy na miskoczuwaj.pl, gdzie znajdą Państwo nasze najnowsze, piękne wydanie powieści Dziedzictwo Romana Dmowskiego. Okładka książki jest zrobiona z materiału soft touch, z dwiema zakładkami dodającymi elegancji. Dodatkowo każdy egzemplarz został udekorowany wykonaną z wosku lakowego pieczęcią. Ręczne wykonanie przeze mnie i przez Monikę sprawia, że nie ma dwóch takich samych pieczęci. Typografia druku została wykonana za pomocą czcionki z roku 1931, czyli z czasu, gdy Dziedzictwo wydano po raz pierwszy. W sklepie znajdziecie również portrety Romana Dmowskiego w formie A4 i eleganckie, solidne i trwałe magnesy o charakterze patriotycznym i katolickim na lodówkę. Są one pokryte akrylową powłoką, która dodaje jeszcze większego animuszu. Każdy magnes jest pakowany w osobną folijkę, zabezpieczającą przed zniszczeniem w czasie wysyłki. miskoczuwaj.pl. Zapraszam do odwiedzin i zakupów w sklepie.